A naszym gościem jest profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego Krzysztof Pyrć, mikrobiolog, specjalista w zakresie wirusologii. Dzień dobry, panie profesorze. Panie profesorze, od dziś mamy nowe warunki w Polsce. Właściwie połowa Polski to jest strefa czerwona. Kiedy zobaczymy pierwsze efekty tych ograniczeń?
No, ja bym powiedział, że za jakieś 2 tygodnie będzie widać, czy są wystarczające, czy też nie.
Dopiero za 2 tygodnie?
Tak.
A gdzie jest limit? Słyszeliśmy teraz w faktach, że w Czechach już jest ponad 11 tysięcy. Gdzie jest ta górna granica w Polsce, jak pan się spodziewa?
Liczby przypadków.
Nie usłyszałem, panie profesorze.
Pytałem, czy pyta pan o górną granicę liczby przypadków w Polsce?
Tak, tak, o to mi chodzi.
No nie ma takiej górnej granicy.
Czyli możemy mieć 20, 30, 50 tysięcy chorych dziennie?
No widzieliśmy to w niektórych krajach.
No cały tak, czas ale to daleko.
Takie wartości.
Daleko. My byliśmy w zupełnie innej sytuacji na wiosnę.
Oczywiście, natomiast no teraz jeszcze niedawno 800 przypadków wydawało się nie do przekroczenia. No w tym momencie jesteśmy około 10 tysięcy.
Gdzie popełniliśmy błąd, panie profesorze? Bo zarówno Polska, jak i wspomniane Czechy na wiosnę, myśmy byli stawieni za wzór. Byliśmy prymusami. Teraz wydaje się, że jesteśmy no może nie w ogonie, ale gdzieś tam na końcu. Co się stało?
No na wiosnę na pewno byliśmy tymi prymusami, dlatego że bardzo szybko zareagowaliśmy. Też jako społeczeństwo bardzo poważnie podeszliśmy do sprawy i to dało efekty, bo tą chorobę można w ten sposób doskonale kontrolować i praktycznie rzecz biorąc zablokować jej rozprzestrzenianie się. No w lecie doszło do kompletnego rozluźnienia. No jakby chyba uwierzyliśmy wszyscy, że to już koniec i no bardzo beztrosko podeszliśmy do tematu, że wchodzimy w sezon jesienny, no kiedy niestety problem musiał wrócić.
To gdzie popełniliśmy błąd? My, Polacy, że tak troszeczkę zlekceważyliśmy te ograniczenia, rząd, że trochę przespał wakacje, czy może po prostu wirus, który jest tak silny i nie dajemy mu rady?
Bo to jest wypadkowa wszystkich tych czynników. Na pewno wirus jakby ma taki charakter, że nie można mówić o charakterze wirusa, że w momencie, kiedy wchodzimy w jesień, no to staje się znacznie bardziej efektywny. Po pierwsze on sam w sobie przez obniżające się temperatury. Po drugie, no my mu ułatwiamy bardzo istnienie przez swoje zachowania. Zaczynamy więcej czasu spędzać w bliskich kontaktach z innymi ludźmi. Raczej jesteśmy w środku, nie na zewnątrz i ta transmisja jest ułatwiona. Także myślę, że to, co pan powiedział tak naprawdę, że no, po kawałku każdego i wirus, i my mu to ułatwiliśmy i beztroską, i swoimi zachowaniami jakby sezonowymi. No i też troszkę może brakło z takiej strategii jasnej, informacyjnej, która by pokazała to zagrożenie, które de facto nadchodzi.
A w którym momencie dziś jesteśmy? Niektórzy mówią, że to jest trzecia fala, inni, że druga. Są specjaliści, którzy twierdzą, że nawet z tej pierwszej jeszcze nie wyszliśmy.
Czyli strasznie nie lubię tego nazewnictwa tych fal, bo to sugeruje, że my dokładnie wiemy, kiedy one przyjdą, mówienie o trzeciej fali w tym momencie. Te fale zależą tak naprawdę od tego, jak my się zachowujemy. Zobaczyliśmy, że też faktycznie to falowanie zależy od sezonu, natomiast no, jeżeli bym miał tą nomenklaturą się posługiwać, to bym powiedział, że to jest druga fala, dlatego że no właśnie to jest drugi sezon, kiedy ten wirus efektywnie się przenosi i zobaczymy, jak będzie się rozwijał dalej.
Pan powiedział 2 tygodnie, kiedy poczekamy na pierwsze efekty, a co później? Jest szansa, że do wiosny to wszystko przeminie i wrócimy do normalnego życia?
To znaczy, no jest szansa taka, że to wygasimy swoimi działaniami, swoimi zachowaniami. Mam nadzieję, że tak się wydarzy, no bo na kolejne osłabienie efektów można liczyć dopiero tak jak w tym roku, gdzieś koło maja.
Trochę nas pan przeraża. Pojawiły się też doniesienia, że wstrzymano pracę nad europejską szczepionką, potem też nad amerykańską. Czy to znaczy, że mamy kłopot i nieprędko opanujemy pandemię?
To znaczy, te wstrzymania prac nad szczepionką to jest rzecz naturalna. Ja bym się martwił, gdyby się tak nie działo, dlatego że zawsze w tego typu badaniach pojawiają się jakieś punkty, kiedy wydaje się, że jest jakieś zagrożenie. Te punkty trzeba zweryfikować. Czyli pojawiają się osoby, które mają jakąś chorobę. To jest bardzo duża grupa osób, które dostają taką szczepionkę i zawsze się zdarzy, że jedna z tych osób gdzieś będzie miała jakąś chorobę. Natomiast za każdym razem, kiedy to się wydarzy, trzeba zatrzymać się, cofnąć o krok i zobaczyć, co się wydarzyło i czy na pewno ta szczepionka jest bezpieczna. Także to samo zatrzymanie w żaden sposób dla mnie nie, obniża szanse na to, że ta szczepionka powstanie. Może ją troszeczkę opóźnić, ale mówię, to tak naprawdę lepiej dla nas. Natomiast tak jak powtarzam, wszystkie te takie jasne terminy, że szczepionka będzie w grudniu, szczepionka będzie w styczniu, będzie w październiku, no teraz mogą być trochę na wyrost. Ja szczerze mam nadzieję, że na początku 2021 tą szczepionkę dostaniemy, natomiast musimy być przygotowani na to, żeby sobie radzić własnymi siłami z tym, co się dzieje i możliwe, że będziemy musieli chwilkę dłużej poczekać.
Rządzący też tak mówią, że bardzo wiele zależy od nas, niektórzy eksperci również. No to gdyby pan doradzał dzisiaj rządowi, doradziłby pan zamknięcie szpitali, cmentarzy 1 listopada, czy nie?
To jest bardzo trudne pytanie. Myślę, że tutaj nie mam wiedzy organizacyjnej ani tego, jak to będzie przebiegało. Na pewno bym doradzał, żeby wszystkie takie zdarzenia, kiedy dochodzi do bliskich kontaktów między ludźmi, ograniczać i zrobić wszystko, żeby jak najbardziej zminimalizować szanse, że 1 listopada, 2 tygodnie później czy 3 tygodnie później odbije się czkawką.
O, czyli jeśli nie zamknąć, to na pewno wstrzymać podróże i spotkania później, tak? Dobrze pana rozumiem.
To na pewno.
Siłownie i baseny od dzisiaj też są zamykane, co budzi wiele kontrowersji. Będzie nawet protest w Warszawie właścicieli siłowni. To jest dobry pomysł, że rząd zamknął te obiekty?
Bardzo mi nie pasuje słowo dobry pomysł, bo uważam, że tutaj dobrych pomysłów nie ma. Jest troszkę za późno na dobre pomysły. Natomiast tak samo jak uważam, że 1 listopada może być źródłem problemów, tak samo niestety wszystkie miejsca typu siłownie mogą generować zwiększoną liczbę zachorowań. I tutaj niestety, no ale wirus nie jest wybredny, on będzie w każdym z tych miejsc. I im więcej dróg przetniemy, tym wolniej się będzie rozprzestrzeniał. I no teraz no niestety wylądowaliśmy w takiej sytuacji, że ta epidemia zaczęła się napędzać. Jeżeli nie przerwiemy tego ciągu, to staniemy naprawdę w obliczu sytuacji kryzysowej.
To skoro tak, to może trzeba było zamknąć znacznie wcześniej szkoły i przedszkole, albo w ogóle ich nie otwierać po wakacjach.
Znaczy, no my apelowaliśmy jeszcze w sierpniu jako zespół przy prezesie Polskiej Akademii Nauk o to, żeby otworzyć szkoły, ale wprowadzić różne zalecenia, które pozwolą na zminimalizowanie efektów właśnie tego wydarzenia i tego, że jakby wracamy do życia. Także tak, zgadzam się z tym, że można było znacznie wcześniej takimi może trochę drobniejszymi, chirurgicznymi ruchami ograniczyć rozprzestrzenianie się tego wirusa.
To czemu teraz rząd nie zaleci wszystkim, no wszystkim, którzy mogą to zrobić, żeby zamknąć i szkoły, i przedszkole, i te wyższe, i te niższe, średnie?
Znaczy to proszę pytać rządu, nie mnie, bo ja nie mam pojęcia czemu, natomiast...
Ale rozumiem, że gdyby pan doradzał, to doradziłby zamknięcie, tak?
No właśnie nie doradziłbym tak jasne zamknięcia, bo tutaj proste rozwiązania są, wydaje się, że są doskonałe, natomiast też trzeba pamiętać, że zamknięcie szkół oznacza, że część osób zostanie w domach, a te osoby to będą osoby na przykład, które mogą nam nieść pomoc, bo to będą lekarze, to będą pielęgniarki, to będą osoby odpowiedzialne za organizację tego wszystkiego. Także konsekwencje z zamknięcia szkół to nie jest tylko to, że dzieci nie pójdą do szkoły, ale również to, że te dzieci mają rodziców i będzie mniej lekarzy na przykład, mówiąc tak wprost, już nie mówię o innych zawodach.
To więcej o strategii, o szczepionkach i o tym, co jeszcze może się wydarzyć w internetowej części naszej rozmowy. Krzysztof Pyrci jest naszym gościem, przypomnę, przenosimy się na interia.pl i rmf24.pl. Do usłyszenia, słuchaczom mówimy dobrego i przede wszystkim zdrowego dnia. Panie profesorze, czy z przerażeniem patrzy pan na nadchodzącą zimę, bo to jest taki czas, kiedy wielu z nas łapie po prostu zwykłe infekcje, zwykłą grypę. No i może być tak, że będziemy w kropce, nie będziemy wiedzieli, czy chorujemy na grypę, czy mamy koronawirusa, albo być może mamy i to. Jest to możliwe?
Czy na pewno z niepokojem, może z przerażeniem to jest trochę za dużo powiedziane. Natomiast tak, to jest jeden z czynników, o których też już mówię od dłuższego czasu, że nadejście jesieni, zimy, listopad, przełom listopada i grudnia, to będzie bardzo trudny czas. Po pierwsze dlatego, że wszyscy będziemy chorować i wszyscy będziemy myśleli, że mamy COVID-19, a część będzie z nas miała tę chorobę, już to wiemy. Po drugie dlatego, że pojawienie się chorób współistniejących, również chorób wirusowych czy bakteryjnych, może sprawić, że odsetek osób, które będą ciężko chore, będzie znacznie wyższy. Teraz na ten moment tego nie wiemy, ale badania, które były prowadzone na początku tego roku sugerują, że nadkażenia bakteryjne czy nadkażenia wirusowe są czynnikiem ryzyka. Ostatnio ukazało się bardzo niewielkie, więc tutaj trudno mówić o tym, czy to jest na pewno, czy nie na pewno, ale jednak badanie, które pokazuje, że jeżeli zarazimy się jednocześnie wirusem grypy i wirusem SARS-CoV-2, to ryzyko śmierci jest dwukrotnie wyższe. Podejrzewam, że jest to troszkę zbyt mała próba, żeby tak jasne wnioski wyciągać, natomiast no, na pewno jest to jakiś czynnik ryzyka. Także tak, no, z niepokojem patrzę na jesień i mam nadzieję, że no, ta śmiertelność i ta liczba przypadków ciężkich, czy odsetek przypadków ciężkich, nie wróci do stanu, który widzieliśmy w marcu na przykład we Włoszech.
To jaką strategię powinniśmy przyjąć my wszyscy, i rządzący, i lekarze, i eksperci, i każdy z nas w domu? Unikać zgromadzeń przez jeszcze wiele miesięcy, nie wychodzić z domu, a może jeść jabłka, jak doradzają niektórzy?
Ja znowu się odwołam do naszego zespołu przy prezesie PAN, dlatego że no, w ten poniedziałek ostatni wydaliśmy kolejne zalecenia, które właśnie są dla każdego z nas, właśnie są dla różnych grup i które mówią, co zrobić w takiej sytuacji, jak się zachować. Dlaczego ja się odwołuję, ja tego nie mówię, dlatego że w mojej opinii tego typu rekomendacje, tego typu strategie powinny być nie tworzone przez pojedyncze osoby, tylko powinny być tworzone przez zespoły, gdzie są reprezentanci różnych dziedzin nauki. Nie tylko medycy, nie tylko wirusolodzy, nie tylko matematycy, bo te zawody jakby teraz no, przejęły w dużej części taką rolę, czy informacyjną, czy decydującą, ale może warto też do stołu zaprosić przedstawiciela nauk społecznych, może warto zaprosić przedstawiciela nauk ekonomicznych, żeby w jakiś sposób zintegrować to, co wiemy i żeby te porady faktycznie były przemyślane, bo no, każda z naszych specjalizacji ma swoją bańkę, a tak naprawdę żyjemy w świecie, który jest gdzieś na styku tych różnych nauk. Dlatego właśnie odsyłam, bo to stanowisko właśnie powstało w takim mechanizmie zespołu interdyscyplinarnego, gdzie są przedstawiciele różnych nauk i w ramach dyskusji zastanowiliśmy się, co warto, a co nie warto, co jest sensowne, a co jest bezsensowne.
W takim razie jest jakaś jedna złota strategia, która powinna nas uratować i doprowadzić do celu, czy nie ma czegoś takiego, jak pan to widzi?
Ale złota strategia? No, złota strategia polega na tym, żeby sprawę potraktować poważnie i dopasowywać się do zmieniającego się świata i zmieniającego się stanu wiedzy. Na ten moment ta złota strategia dla każdego z nas to jest ta zasada, żeby jednak trzymać dystans, dbać o higienę, i w momencie, kiedy jesteśmy wśród ludzi, nosić tą maseczkę, żeby jeżeli bylibyśmy chorzy, to żebyśmy nie zarażali osób dookoła nas.
No także właśnie, maseczkę.
To złotą strategią, a reszta to jest dopasowane, musi być dopasowane do tego, co się dzieje. Inna strategia będzie w lecie, inna strategia będzie w jesieni, inna strategia będzie dla rodziców z dziećmi, inna strategia będzie dla osób samotnych.
Pan powiedział o maseczkach. Ja sięgnąłem do archiwum i przeczytałem pana wypowiedź dla Gazety Krakowskiej z sierpnia. Pan wtedy mówił tak: jestem przerażony, jak egoistyczni czasem jesteśmy. Na początku pandemii wykupowaliśmy maseczki kartonami, bo wierzyliśmy, że chronią nas przed zakażeniem. Kiedy zorientowaliśmy się, że nie chronią nas, a ludzi wokół, to przestało nas to obchodzić, bo co mi z tego, że mogę zakazić innych? Co myśli, gdy widzi na ulicach rodaków, którzy nie mają maseczek? Albo co myśli, kiedy słyszy tych, którzy mówią, że to jest jedna wielka ściema?
To są dwie zupełnie inne rzeczy, bo faktycznie przez chwilę było takie nastawienie jakby, że nas to nie obchodzi, my jesteśmy młodzi, pozwólmy tym osobom, które są w grupach ryzyka, narażać się na śmierć, bo to nie jest nasz interes. No to na szczęście gdzieś ta fala przeszła, natomiast co ja sądzę, jak widzę teraz takie osoby, kiedy słyszę te informacje o tym, że jest pandemia, że tego wirusa nigdy nie było, albo że on zawsze był i to jest w ogóle jedna wielka ściema. No, myślę, że też rozmawiając z ludźmi, myślę, że wiele osób jest po prostu zagubionych, bo nie wie, co ma myśleć. To, co powiedziałem jakiś czas temu, że brakło trochę jakiejś jasnej strategii informacyjnej, bo no, nie każdy musi być specjalistą od wirusów, nie każdy musi rozumieć, jak to działa i czemu coś może być zagrożeniem.
Większość z nas nie jest, panie profesorze, taka jest prawda.
Więc właśnie o tym mówię. I osoba, która jakby widzi, że właściwie nic się nie dzieje, nic się nie wydarzyło, nie było tego, co ludzie oczekiwali, że ludzie umierali na ulicach, to znaczy, że to wszystko jest ściema. I jakby tutaj wydaje mi się szczególnie ważne pokazanie takiego związku przyczynowo-skutkowego, że to, że na wiosnę nic się nie wydarzyło, to jest zasługa naszego społeczeństwa, nie nas, tylko naszego, wszystkich nas w Polsce, ponieważ no, bardzo solidarnie zastosowaliśmy się do różnych obostrzeń, które były trudne. Gdybyśmy tego nie zrobili, prawdopodobnie ta liczba przypadków i również przypadków śmiertelnych byłaby znacznie wyższa. No i niestety teraz możemy zobaczyć jesienią, co się wydarza, kiedy się nie zastosujemy. Mam nadzieję, że nie jest tak, że najgorsze jest przed nami.
Trwa właściwie taki wielki bój o szczepionki, ale szczepionki na grypę. Co roku szczepiły się około 1,5 miliona Polaków. W tym roku sprowadzimy w ratach do Polski w sumie 3 miliony. No to chyba troszkę mało, bo to tylko dwa razy więcej w sytuacji, kiedy mamy pandemię właściwie, prawda? I teraz moje pytanie jest takie. Po pierwsze, czy ta szczepionka rzeczywiście jest tak ważna, że może nas wszystkich jakoś tam uratować przed zakażeniem się SARS-CoV-2? To po pierwsze. A po drugie, czy zaspaliśmy, a właściwie czy rząd zaspał, nie zamawiając większej liczby szczepionek do kraju w tym roku?
Halo?
Ja słyszę pana doskonale.
Przepraszam bardzo, przerwało połączenie i muszę jeszcze raz usłyszeć końcówkę.
Ja
słyszałem tylko o szczepionce na grypę.
Pytałem o szczepionki, bo one się stają dzisiaj takim towarem pożądanym, jak w dawnych czasach prawie że szynka eksportowa. Czy rzeczywiście Polacy, którzy polują na te szczepionki, no mają rację, wierząc, że one uratują ich także przed zakażeniem się SARS-CoV-2, to po pierwsze. A po drugie, czy rząd popełnił błąd, zamawiając tak mało tych szczepionek na ten rok, wiedząc, że przecież będzie ta druga fala jesienna? Czy my się słyszymy, panie profesorze? No niestety mamy problemy techniczne, ale może nam się uda nawiązać kontakt. Pytałem pana profesora o to, czego wszyscy jesteśmy świadkami, czyli bój prawie że o to, gdzie dostać szczepionkę, gdzie ją kupić, jak i kiedy się zaszczepić, bo do tej pory niewielu z nas to robiło, ale w tej sytuacji, jaką mamy od wiosny, myślę, że znaczna większość z nas chciałaby się w tym roku zaszczepić, myśląc, że dzięki temu też unikniemy zakażenia się na SARS-CoV-2. Panie profesorze, słyszymy się już?
Już się słyszę.
No to wrócę do pytania o te szczepionki, ale szczepionki na grypę, bo wielu z nas wciąż poluje, chciałoby się zaszczepić, myśląc, że to może nas uchronić przede wszystkim przed grypą, ale także przed zakażeniem się SARS-CoV-2. Mamy rację czy nie, myśląc w ten sposób?
No nie do końca. To znaczy na pewno może to nas uchronić przed zakażeniem grypą, co jest bardzo ważne z takich powodów, że my nie rozróżnimy grypy od COVID-19 jesienią. W związku z tym, jeżeli wszyscy zachorujemy na grypę, to dodatkowo dociążymy system opieki zdrowotnej, plus możemy nie dostać takiej pomocy, jakbyśmy potrzebowali. Natomiast z drugiej strony, oczywiście ta szczepionka nie chroni nas przed zakażeniem SARS-CoV-2, to są zupełnie dwa różne wirusy, więc ona na to zakażenie wpływu nie będzie miała. Natomiast może nas zachronić przed koinfekcją, która może dać efekty piorunujące i może się okazać, że przy tych koinfekcjach grypy i wirusa SARS-CoV-2 śmiertelność będzie znacznie wyższa, również w młodszych grupach wiekowych, więc może nas uchronić przed poważnymi konsekwencjami zachorowania na SARS-CoV-2.
A czemu tych szczepionek w tym roku, panie profesorze, jest tak mało na rynku? Pan jest członkiem Polskiego Towarzystwa Wirusologicznego. Czy z panem Ministerstwo Zdrowia na przykład konsultowało, pytało na wiosnę, może w lecie, ile tych szczepionek sprowadzić do Polski, czy nie?
Nie, i nie potrafię odpowiedzieć na to pytanie.
Ale gdybyśmy mieli tych szczepionek więcej, sytuacja byłaby bezpieczniejsza, czy nie? Bo to też jest taki trochę fetysz dzisiaj, że tych szczepionek jest tak mało, nikt nie zadba o zdrowie Polaków. Można myśleć w ten sposób, czy nie?
Znaczy, ja bardzo nie lubię tego typu stwierdzeń, bo jakby one nie niosą żadnej informacji. Tak, ważne jest, żebyśmy mieli więcej szczepionek i nie wiem, czemu ich jest tak mało. Natomiast też trzeba pamiętać o różnych ograniczeniach. Ja nie wiem, z czego wynika, że mamy ich tak mało. Natomiast trzeba pamiętać o tym, że cały świat zapragnął nagle więcej szczepionek na grypę i firmy produkcyjne po prostu nie są w stanie zaspokoić zapotrzebowania na rynku. To jest jedno z możliwych wytłumaczeń. Jak było, nie jestem w stanie państwu odpowiedzieć. Ja w tym nie uczestniczyłem.
10 ostatnich dni to w Europie ponad milion nowych zachorowań na SARS-CoV-2. Czy to jest taki moment, panie profesorze, kiedy doszliśmy już do ściany i trzeba po prostu powiedzieć, że tego wirusa nie da się okiełznać i będzie trzeba z nim jakoś po prostu żyć przez najbliższe lata?
To znaczy, no właśnie, życie z nim polega na okiełznaniu go, bo myślę, że to, że jest milion przypadków w Europie, to jakby nie niesie znowu ze sobą informacji. Ważne jest, ile jest przypadków w pojedynczym mieście, ile jest przypadków w pojedynczym powiecie, dlatego że zagrożenie jest tak naprawdę zawsze w tym przypadku lokalne. To nie jest zagrożenie globalne, tylko lokalne, czyli mogą pojawić się regiony, gdzie dojdzie do przepełnienia służby zdrowia, dojdzie do pojawienia się takiej liczby przypadków, że osoby chore nie będą otrzymywały pomocy, a dodatkowo osoby z innymi chorobami również tej pomocy nie będą miały szans uzyskać. Więc tutaj patrząc lokalnie, są już takie punkty, które mogą być bardzo, bardzo niebezpieczne, gdzie mogą się rozegrać scenariusze, które widzieliśmy na wiosnę w paru miejscach świata. Jeżeli pan pyta, czy uda nam się okiełznać, no udało nam się na wiosnę, to zależy od nas. To nie jest takie trudne, ale wymaga faktycznie bardzo dużej solidarności społecznej i pracy od każdego z nas, bo tutaj no, w tym nam nikt nie pomoże.
A czy teraz można mieć jakąś taką strategię długofalową, czy to jest tak, że po prostu trzeba gasić pożary, aż kiedyś ten pożar zostanie zupełnie zgaszony?
Wie pan co, no tutaj faktycznie wchodząc w sezon jesienny, wszyscy zastanawiali się, co zrobić. Jeżeli pan mówi o strategii długoterminowej, no ja w ciągu lata mówiłem cały czas o tym, że to zagrożenie nie zniknęło i powiem szczerze, spotkało się to bardzo często z dosyć dużym rozbawieniem, że ten cały czas swoje. Na pewno tutaj czynnikiem, o którym trzeba pamiętać, jest to, że jeżeli jest czas pokoju, przychodzi lato, to trzeba się przygotowywać na ten czas trudny, czyli na jesień, bo jeżeli wejdziemy w jesień z bardzo dużą liczbą przypadków z tego sezonu właśnie, kiedy łatwo było to opanować stosunkowo niewielkim wysiłkiem, to później wysiłek, który musimy włożyć w opanowanie sytuacji, będzie znacznie, znacznie większy.
To znów zacytuję pana, bo pan mówił w lecie, że jeśli zabraknie nam zdrowego rozsądku, to jesienią zapłacimy słony rachunek. Płacimy dzisiaj, tak?
No chyba już powoli zaczyna go być widać. No,
wrócę do tych sceptyków, bo ich jest, wydaje się, coraz więcej, a nie mniej. Co można im powiedzieć?
Wie pan co można im powiedzieć? No, myślę, że można ich zaprosić, żeby zobaczyli, jak sytuacja wygląda w szpitalach, bo na razie tego na ulicy, że tak powiem, nie widać. A po drugie można im powiedzieć, że no, teraz to już właściwie nie wiem, co można im powiedzieć. Do tej pory można było im powiedzieć, żeby nosili maseczki, dlatego że konsekwencja tego, jeżeli, że oni się mylą, no, będzie dramatyczna. Teraz powoli zaczyna być to widać, jakie są te konsekwencje. I no myślę, że trzeba po prostu się nawzajem pilnować. Myślę, że no część osób niestety no trzeba będzie przypilnować, trzeba będzie pokazać, jak się powinno postępować, ale też trzeba informować, trzeba mówić cały czas, dlaczego różne rzeczy się wydarzają i z czego to wynika. Z czego wynika, że nie widać tego na ulicach, z czego wynika to, że wiosną było tak dobrze i z czego wynika to, co widzimy teraz na jesieni, co się dzieje.
Pan się troszkę uśmiecha, to ja spytam wprost. Jeśli widzi pan w tramwaju, na ulicy kogoś, kto nie ma tej maseczki, to podchodzi pan do takiej osoby i mówi: załóż, bo zarażasz, albo możesz zakazić się innych?
Nie, z prostego powodu, że to jedynie może wzbudzić agresję. Ja się staram mówić troszkę szerzej, informować o tym, czemu dane zachowania są ważne, bo jeżeli komuś się powie robić źle, tak wprost, no to niestety spotyka się to zazwyczaj z kompletnie odwrotnym efektem niż ten, który chcielibyśmy uzyskać.
A jak ważne jest jedzenie, panie profesorze, jabłek? Ostatnio pewien ważny polityk doradzał wszystkim Polakom.
Tak powiem, ja mam prośbę o brak pytań politycznych. To, co myślę, że ważne, to jest tak jak zwykle apel z mojej strony o zachowanie powagi i rozsądku, bo jesteśmy w poważnej sytuacji.
No ale tam był też motyw, że to jest profilaktyczne. Ja też pamiętam, kiedy byłem małym dzieckiem, babcia mówiła, żeby jeść codziennie jabłko, bo to jest dla zdrowia. Pytanie, czy to też działa w tej sytuacji?
No.
Pan się uśmiecha, ja też. No dobrze. To coś optymistycznego na koniec, panie profesorze, bo z oficjalnych przynajmniej danych chińskich wynika, że tam uporano się z SARS-CoV-2 i tam właściwie nie ma już żadnych nowych zakażeń, a jeśli są, to podobno są to tylko zakażenia u osób, które przyjeżdżają z zewnątrz do Chin. Myśli pan, że można wierzyć im w te oficjalne doniesienia, czy raczej jest pan tutaj sceptykiem?
Myślę, że tak, natomiast trzeba pamiętać o tym, jak wysoką cenę trzeba za to zapłacić, bo my możemy zrobić to samo, to nie jest problem. Wymaga to tylko i wyłącznie kompletnego lockdownu na wiele miesięcy, kompletnego zamknięcia wszystkich dziedzin i kompletnego ograniczenia wolności. Więc tak, to jest bardzo proste do wykonania.
No, Wuhan miał chyba 70-parodniowy lockdown, ale my w Polsce też mieliśmy wtedy na wiosnę. To znaczy, że teraz...
Myślę, że my jeszcze nie wiemy, co to jest lockdown, bo to, co my mieliśmy, to było pewne ograniczenie w poruszaniu się przez krótki okres czasu, zamknięte parę miejsc. My mogliśmy wychodzić z domu, mogliśmy wychodzić na zakupy. Pełny lockdown to znaczy, że jeżeli człowiek wyjdzie z mieszkania, to zostanie aresztowany na przykład.
Coś takiego nas czeka w Polsce też?
No mam szczerą nadzieję, że to nie będzie konieczne i że sami tą pracę wykonamy.
Ale rozumiem, że jest to być może jedyne wyjście, jeśli sytuacja byłaby dramatyczna.
Jeżeli sytuacja będzie dramatyczna, to lockdown jest jedynym wyjściem. Nie mamy w tym momencie narzędzi, które pozwoliłyby inaczej zapanować nad sytuacją.
A czy to nie jest tak, panie profesorze, że ten wirus mutuje i trochę inny był w Chinach, kiedy widzieliśmy takie obrazki w telewizji, kiedy ludzie dosłownie padali na przykład na przystankach autobusowych. No w Europie takich sytuacji raczej nie było. Może to jest tak, że do nas to, co przyszło, to jest taka wersja trochę na szczęście osłabiona.
No niestety wszystkie te badania, które i my prowadzimy i inne grupy prowadzą, pokazują, że ten wirus, który krąży w tym momencie, jest praktycznie rzecz biorąc identyczny z tym z Wuhan. Pojawiają się w nim zmiany, większość z nich ma taki charakter kosmetyczny, to jest naturalna zmienność, tak jak my się między sobą różnimy kolorem włosów czy kolorem oczu, tak jak wirusy różnią się między sobą. Oczywiście one się zmieniają znacznie szybciej, natomiast koronawirusy nie zmieniają się aż tak szybko, to wynika z ich biologii. Natomiast pojawiła się jedna zmiana, o której tylko udało się przypisać jakąkolwiek funkcję. Natomiast ta funkcja została przypisana wyłącznie na podstawie badań na hodowlach komórkowych, czyli w laboratorium. I ostatnio ukazała się praca profesora Barika na temat myszy. I ta jedna zmiana w białku spike, czyli w tym białku, który odpowiada za przyłączenie się do komórki gospodarza, wydaje się wpływać na łatwość przenoszenia się. Łatwość przenoszenia się między poszczególnymi komórkami i pomiędzy zwierzakami. Natomiast w żaden sposób nie jest to skorelowane z łatwością przenoszenia się między ludźmi. Co więcej, wszystkie badania wskazują, że jeżeli chodzi o przebieg tej choroby, o zniszczenie, jakie ona zostawia, na bazie badań na zwierzętach czy na bazie badań w in vitro, nie stwierdzono, żeby żadna, łącznie z tą zmianą, miała jakikolwiek wpływ. Więc w mojej opinii bardzo mam nadzieję, że tak jest, że tego po prostu nie dostrzegliśmy, natomiast nie ma żadnych sygnałów, że tak jest.
Proszę nas, panie profesorze, na koniec zostawić z czymś optymistycznym.
Że możemy w pełni zdecydować, co się wydarzy i to jest faktycznie w naszych rękach i każdy z nas ma pełną kontrolę nad tym, jak ta jesień będzie przebiegać.
A jaka będzie wiosna, jeśli będzie już szczepionka, będzie ciepło, będzie nowy, normalny ten świat, czy już go nigdy nie będzie?
Mam szczerą nadzieję, że tak i miejmy nadzieję, że to jest ostatni sezon, kiedy z tym się borykamy.
To tak, zostańmy z taką nadzieją. Dziękuję bardzo, profesor Krzysztof Pyrć, mikrobiolog, wirusolog, Uniwersytet Jagielloński. Dobrego i zdrowego dnia i dla pana, i dla naszych słuchaczy. Dziękujemy.
Do widzenia.
Do widzenia.